Wodą sferze dzisiaj w czwartek, 16 października. Trudny temat, trudna rozmowa, ale myślę, że bardzo potrzebna. Agnieszka Wodzyńska, Fundacja Donum Vitae.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o tym, jak w październiku rozmawiamy właśnie i z rodzicami, którzy utracili dziecko i co się dzieje w związku z tym Dniem Dziecka Utraconego, który także w Polsce od wielu lat obchodzimy. Na świecie on jest obchodzony dużo dłużej niż w Polsce. W Polsce to właściwie dopiero początek lat 2000. Gdybyśmy miały się pokusić o takie porównanie i pani mogłaby sobie przypomnieć, jak to wyglądało wtedy, kiedy w Polsce zaczęto na ten temat więcej mówić, czyli ten początek lat 2000 i dzisiaj. To jest zupełnie inny świat, czy to jeszcze tak nie jest?
To jest na szczęście inny już świat. Jakbyśmy mieli w ogóle sięgnąć początków lat 2000, to faktycznie nawet jeżeli powoli zaczynało się zmieniać też w Polsce prawo mówiące o tym, żeby może dać kobietom możliwość pochowania. Kiedyś to w ogóle waga dziecka była
decydowała.
Tak, wskaźnikiem decydującym, więc kiedy zaczęły się te rozmowy, żeby tą wagę znieść, żeby dać prawo kobietom, rodzicom do przeżywania żałoby, zaczęto mówić w ogóle, że kobieta...
Że rodzice mają prawo do tej żałoby.
Tak, że kobieta, która poroniła, po pierwsze zaczęliśmy mówić, że jest mamą, po drugie, że ma prawo do żałoby, to faktycznie z jednej strony było poruszenie, ale społecznie wciąż byliśmy w takim temacie tabu. To było coś, o czym się cały czas nie mówiło, tylko jakby osoby, które dotknęły tej tragedii, po raz pierwszy w ogóle miały styczność z tematem i bardzo często jeszcze doświadczały tego, że ja jestem sama, jestem sam. Że takich ludzi jak ja pewnie jest mało, no bo o tym się nie mówi. A mało tego, dochodziły inne trudne sytuacje szpitalne.
Bardzo... Jeden oddział obok mamy, która straciła dziecko, mama, która właśnie urodziła i bardzo się cieszy i ma do tego prawo.
Tak, i to było trudne, albo nawet sam fakt, że jestem na sali, a obok mnie KTG i słyszę tętno bicia obcego dziecka, a wiem, że moje dziecko już serduszko nie bije. To były takie dodatkowo traumatyzujące doświadczenia, plus to, że wracam do domu, do mojego środowiska pracy i każdy każe mi się ogarnąć. Społecznie negowaliśmy te emocje rodziców po stracie i to był faktycznie taki temat tabu. O tym się nie mówiło i kobieta też miała trochę o tym nie mówić, zapomnieć i żyć normalnie. Takie były hasła. Natomiast dzisiaj już wszyscy, zarówno specjaliści, jak i medycy, jesteśmy po świeżo, po zmianach prawnych z 6 sierpnia. To wszystko jakby...
Co się zmieniło w tym roku? Może powiedzmy.
Dobrze. Tylko powiem, że wychodzi naprzeciw rodzicom. I mogę powiedzieć śmiało, że z tej takiej piwnicy, z tego tematu tabu wyszliśmy. Owszem, nie jest jeszcze wszystko idealne, bo temat jest bardzo trudny, ale myślę, że niezależnie od tego, w jakich dziedzinach pracujemy i mamy styczność z rodzicami, z drugim człowiekiem, doświadczamy tego coraz większego uwrażliwienia na to, że jest to tragedia dla tych rodziców i że przede wszystkim ta kobieta jest też mamą, która ma prawa. No i do czego ma prawa? To właśnie te nasze zmiany, które dzisiaj mówią, że niezależnie od wieku, na którym momencie doszło do poronienia, czy płeć dziecka jest znana, czy nie, mama ma prawo z tatą do pogrzebu, bo dotychczas rodzice musieli wykonać badania genetyczne na określenie płci dziecka. Te badania robiło się na koszt własny, co uszanujmy to, że nie każdego może być stać, aby kilkaset złotych tak od ręki zapłacić za to badanie, plus jeszcze dodatkowe koszta związane z pogrzebem. Nawet jeżeli mamy ten zasiłek pogrzebowy, to niestety ceny są takie, że rodzice gdzieś tam muszą jeszcze dołożyć do tego zasiłku. I dzisiejsze prawo mówi o tym, że jeżeli rodzice utracili swoje dziecko na wczesnym etapie ciąży, chcą pochować je w sposób na przykład indywidualny, to nie muszą już koniecznie określać płci dziecka. Mogą to zrobić bez tego określenia, zgodnie z zaświadczeniem wystawionym przez lekarza, położną lub osobę będącą na specjalizacji ginekologiczno-położniczej i dzięki temu mogą skorzystać ze wszystkich świadczeń. Świadczenia, o których mówimy, to zasiłek pogrzebowy i skrócony urlop macierzyński w wymiarze 56 dni.
To jest tak, że czasami mentalność zmienia się najpierw, a później zmienia się prawo, a bywa też, że najpierw zmienia się prawo, a później zmienia się mentalność. Jak jest w tym przypadku? Czy najpierw my do pewnych rzeczy dojrzeliśmy, albo przerabiamy je bardziej psychicznie i to wymusza zmianę prawa, czy odwrotnie?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo gdybym miała sięgnąć do początków, to gdyby nie moja osobista historia, w ogóle bym się nad tym nie zastanawiała. Co prawda, temat poronienia martwego urodzenia jakby był związany z moimi studiami, które kończyłam, więc jakąś notę prawną poznałam i wiedziałam, że ona jest.
Ale jakąś
i się nad tym nie zatrzymywałam, no bo umówmy się, kto z nas, zwłaszcza będąc młodą kobietą, która myśli o założeniu rodziny, zatrzymywałby się dłużej nad taką tragedią. Więc dla mnie, z mojej perspektywy, najpierw było prawo, a dopiero gdzieś weszłam ja i weszło to postrzeganie i faktycznie odkrycie, że to jest pewien temat tabu, ale dzięki temu, że myślę społecznie zaczęliśmy mówić z odwagą, że też kobiety zaczęły mówić, halo, ja tutaj jestem po stracie. Zresztą spójrzmy na sam wywiad ginekologiczny. Kiedy ja jestem w ciąży, to pierwsze pytanie jest, która ciąża i ile porodów, czyli już jakby to doświadczenie poronienia martwego urodzenia, one na stałe jest wpisane w ten wywiad ginekologiczny, bo kiedy ginekolog usłyszy, że trzecia ciąża, ale poród jeden, no to jest dla niego znak, że jest tam strata i ta pacjentka jest też pacjentką szczególną. I ta, myślę, społeczna odwaga mówienia i potrzeba, bo to jedno i drugie razem się wiąże, sprawiły też, że dzisiaj coraz bardziej się zatrzymujemy i ta zmiana prawna, o której wspomniałyśmy, mogła nastąpić. Bo ja też często podkreślam to, że dla rodzica doświadczenie straty dziecka jest wydarzeniem szczególnym i tragicznym. Możemy powiedzieć, że w życiu człowieka możemy jakby podzielić nasze życie na takie trzy grupy trudnych doświadczeń. Jedno to trauma, drugie to żałoba bez traumy i trzecie żałoba z traumą. Rodzice po stracie są w tej trzeciej grupie, żałoba z traumą. I teraz bardzo często, w zależności od tego, z czym się spotkamy, będzie to albo nas wspierało, będzie czynnikiem wspierającym, albo będziemy mówić o traumatyzacji tego doświadczenia.
Państwo wspierają rodziców od dawna i to było zanim jeszcze zmieniło się prawo. Na czym polega to wsparcie? Czy przede wszystkim na daniu przestrzeni do mówienia? W tej chwili też publikujecie podcasty, gdzie rodzice opowiadają o tym, co ich spotkało. Czy ta przestrzeń do, mówiąc kolokwialnie, wygadania się jest tutaj czymś niezwykle istotnym?
Jest bardzo istotna, ponieważ dla wielu jest to trochę taka autoterapia. Dlaczego jest też ważne? Dlatego, że umówmy się, że nas w społeczeństwie nikt nie uczy, jak mamy się zachowywać przy tak trudnych sytuacjach.
Czyli jak słuchać.
Jak słuchać. Jak w ogóle, co to znaczy być z drugim człowiekiem? W szkole nas nikt nie nauczy tego. Doświadczenie, jakie mamy historyczne Polski, sprawiało, że nasi dziadkowie, ojcowie żyli bardzo zadaniowo. Tam była walka o przetrwanie i pogodzenie pierwszego dnia miesiąca z drugim dniem miesiąca i tak dalej, i tak dalej. Dziś nagle my mówimy o świecie emocji, odczuwania, współodczuwania, do czego mamy prawo, o byciu tu i teraz, co kiedyś w ogóle nie mieściło się w żadnych pojęciu, bo był nastawiony nasz organizm na walkę i przetrwanie. I to sprawia, że przede wszystkim dajemy tą przestrzeń do mówienia i mówimy, twoja historia jest dla nas ważna. Bo bardzo często jest tak, że rodzice chcą się podzielić z koleżanką, z siostrą, ze swoimi rodzicami, czyli dziadkami zmarłego dziecka, tą historią, a my jako społeczeństwo boimy się. Boimy się tego, że to ich traumatyzuje, że znów zaczną płakać, więc po co w tym grzebać? Najlepiej zapomnij, zamknij drzwi, to już rozdział zamknięty. Natomiast tak nie jest. W żałobie my potrzebujemy tego momentu, kiedy możemy opowiedzieć. Jedni będą potrzebowali jednego spotkania i powiedzą, już jest lepiej. W końcu powiedziałam swoją historię, a inni będą potrzebowali 2, 3, 4 spotkań, zaczną uczestniczyć w grupach wsparcia, bo będą mieli taką potrzebę. Natomiast najgorsze, co może się zdać, to ten moment, kiedy powiemy nie mów, bo nie wolno, bo po co. A to mówienie, to, że powstały te chociażby podcasty, jest taką zachętą do tego, żeby po pierwsze powiedzieć, nie jesteś sama. Po drugie, dać to doświadczenie, że każda historia jest inna, ale wiele wątków będzie wspólnych. I w tych wspólnych wątkach, w tych historiach, które opowiadają rodzice, którzy już bardzo często zakończyli pewien etap żałoby, oni już są kilka kroków dalej, mogą być tymi, którzy dadzą nadzieję i takie słowo pocieszenia i wsparcia tym rodzicom, którzy są na początku tej ciężkiej drogi.
Czyli jak powinien się zachować młody mężczyzna, do którego kumpel mówi, słuchaj, chodźmy, nie wiem, na kawę, pogadajmy, bo ja mam problem, straciłem dziecko. Co powinien zrobić? Bo przecież to nie jest strata tylko mamy, ale też taty.
W ogóle mężczyzna, to jeszcze warto powiedzieć, to sobie jest w podwójnej roli. To jest bardzo trudne, bo z jednej strony, tak jak pani redaktor zauważyła, przecież jest tatą po stracie, ta strata dotyczy jego, a z drugiej strony jest tą najbliższą osobą współtowarzyszącą kobiecie. Czyli od niego niejako podświadomie będziemy oczekiwali wszyscy i jego żona, partnerka i otoczenie, że on da to największe wsparcie. I jeżeli on umie powiedzieć do kolegi, słuchaj, chodźmy na kawę, albo na coś nawet mocniejszego, już umówmy się, bo ja chcę pogadać, to i tak znaczy, że ten mężczyzna
już wykonał dużą pracę.
Już wykonał dużą pracę, bo powiedział wprost, czego potrzebuje. I kolega, który jest dobrym kolegą, odpowiada na tą potrzebę, idą i rozmawiają. Rozmawiamy wprost. I gdy nie mamy takiego doświadczenia, bo nie jesteśmy rodzicami po stracie, to nie jest tak, że nasz rozmówca oczekuje od nas, że my się wzniesiemy na jakieś wyżyny psychologii i będziemy tutaj nie wiadomo jakie dawać wsparcie i teorie. Potrzebuję poczucia, że w tym temacie również nie jestem sam i ten kolega ze mną jest. Więc jak nie mamy tego doświadczenia, możemy powiedzieć wprost, słuchaj, ja nie wiem, co to znaczy, bo nie byłem w takiej sytuacji, ale widzę i słyszę, jak wiele was to kosztuje, ile emocji i że naprawdę cierpicie. Więc powiedz mi, co mogę zrobić, żeby ci, wam pomóc. I zazwyczaj ci rodzice dadzą nam tą podpowiedź. I my też będziemy wiedzieli, że to właśnie jest bycie z drugim człowiekiem.
To teraz pomówmy o mamie. Wraca młoda mama, która straciła dziecko do pracy. I jak się ma zachować otoczenie? Co można zrobić?
To jest znów pytanie dobre, z tego względu, że są jedne panie, które mają poczucie, że chciałyby wprost powiedzieć grupie, zespołowi, jaka jest sytuacja i są gotowe na rozmowę, a są takie mamy, które chcą jak najszybciej zamknąć się w swoim biurze i żeby nikt do nich nie podchodził. Tutaj myślę, że największa rola będzie tak naprawdę kierownika zespołu, żeby wprost zadać pytanie, po pierwsze, jak się czujesz i jakie są twoje potrzeby teraz, jak wracasz. Jeżeli nie życzysz sobie, żeby ten temat był poruszany, to ja przekażę to zespołowi. Albo jeżeli jesteś otwarta, to powiedz, co możemy zrobić, żeby ci pomóc lub jakbyś chciała porozmawiać, to ja jestem, są koledzy. Najgorsze, co jest do zrobienia, to jest takie, boję się, więc nie zapytam. no nie, przez to, że nie chcę nikogo zranić, to pytam otwarcie i ta osoba otwarcie powie, słuchaj, nie ma problemu, ja chcę o tym mówić, jestem gotowa, możecie pytać śmiało, działamy tak, jak działaliśmy do tej pory, postaram się wrócić do zespołu, a może być tak, że powie, wiesz co, ja wracam do pracy, ale potrzebuję jeszcze czasu i przestrzeni i wolałabym, żebyście nie poruszali tego tematu. Więc pierwsze co, to zawsze pytamy się, bo tutaj nie ma jednego scenariusza.
Nie ma schematu. Tutaj mówiłyśmy o sytuacji w pracy i wydaje mi się, że ona mimo wszystko jest łatwiejsza niż sytuacja rodzinna, bo oprócz najbliższych osób, czyli dziadków, którzy też stracili, czekali na wnuka, wnuczkę, stracili dziecko bliskie. Są jeszcze wszystkie ciocie, które czasami niestety zachowują się jak słoń w składzie porcelany. Co zrobić, jeśli chodzi o takie rodzinne spotkania? Jak my jako rodzina dalsza, bliższa powinniśmy się zachować i jak powinna się, albo jak mogą się zachować tacy rodzice po stracie wobec rodziny? Gdzie postawić granice? Jak to zrobić?
Jak to mówimy, ciocia, dobra rada, zawsze pierwsza. To jest bardzo trudne, bo jeżeli w ogóle przeżywanie straty czy trudnych doświadczeń będzie zależne od naszego, jak my sobie w ogóle odnajdziemy się w tak traumatycznej sytuacji, będzie zależne od naszej historii życia, od temperamentu, osobowości, schematów, którymi na co dzień działamy i jedni będą mieli tą siłę w sobie i postawią bardzo szybko rodzinie granice, gdzie się kończy takie wchodzenie, co jest wspierające, a co nam nie pomaga. A będą też tacy, którzy pod wpływem raz, że w życiu codziennym nie zawsze umieją trzymać i stawiać te granice, dwa, w doświadczeniu tej tragedii jeszcze bardziej boją się zranić innych, więc pozwalają, aby inni w tej traumie ranili nas. I to jest bardzo trudna sytuacja. Jako społeczeństwo powinniśmy znów po prostu otwarcie pytać: Aniu, Kasiu, czego potrzebujesz? Jak mogę ci pomóc? Ja osobiście powiem tak, że my mamy jako społeczeństwo taką potrzebę, że pomoc wiąże się z jakimś górnolotnym wspieraniem, że musimy się wznieść, ja to mówię, na wyżyny psychologii, teologii i teraz wszelkich różnych tutaj
dyplomów
i wtedy ja pomogę, jak powiem coś mądrego. A tak naprawdę doświadczenia bycia obok jest najtrudniejsze, bo czasami ono nie wymaga słów. Czasami będzie to podanie chusteczki, czasami będzie podanie kawy i wprost przyznanie się. Umiem, nie umiem pomóc. Wiem, nie wiem, co powiedzieć, ale jestem z tobą, widzę, jakie to trudne. Pokieruj mnie, w jaki sposób mogę ci pomóc. Okazuje się, że w tym doświadczeniu najmniej chętnych jest do takiej szarej codzienności.
Do wspólnego pomilczenia.
Niektórzy rodzice mają przecież jeszcze inne dzieci i może zawieźć te dzieci na zajęcia dodatkowe, odebrać ze szkoły, zaprowadzić do przedszkola, dać czas tym rodzicom na chwilę takiego przeżywania, że możemy przeżywać tą żałobę, pobyć sami, pobyć w ciszy, pójść na grób naszego dziecka, przygotować się do pogrzebu. Ja z osobistej historii mogę powiedzieć tak, bo akurat też jestem mamą po stracie. W 21 tygodniu straciliśmy córeczkę Basię i to jeszcze w innym mieście niż Szczecin. I gdy załatwialiśmy pogrzeb naszej córki, to nasi przyjaciele zaproponowali nam opiekę nad synkiem. I to było dla mnie wow, takie faktycznie, bo ja nawet nie miałam świadomości w tym strachu, w tej rozpaczy, że ja mogę kogoś poprosić o pomoc nad opieką mojego drugiego dziecka. I to był taki moment, kiedy poczułam to wsparcie i wiadomo, jak w takiej sytuacji. Od zadania do zadania. Organizujemy pogrzeb krok po kroku. Wracamy odebrać naszego syna i nasza przyjaciółka mówi, pewnie nic nie jedliście. Ja miałam takie, No tak, ja nic nie jadłam. Omijam fakt, że praktycznie nie piłam, bo w tym wszystkim, w emocjach, jakby nie myśli się o sobie i o tych potrzebach. I jak odbieraliśmy tego synka, ta przyjaciółka dała nam rosół w słoikach z makaronem już. I jak ja wróciłam do domu, podgrzałam ten rosół, to ja mówię, że to był najwspanialszy rosół, jaki jadłam. Że ten najlepszy kucharz na świecie nie ugotuje mi tego rosołu, który ja wtedy doświadczyłam. I to jest właśnie bycie z drugim człowiekiem. To są takie gesty codzienności.
Pani Agnieszko, pani powiedziała tutaj o czymś bardzo ważnym, choć może to nie wybrzmiało, bo pani powiedziała o opiece nad synkiem. Tutaj pewnie różnica wieku między pani dziećmi nie byłaby duża, skoro to był mały synek wymagający opieki, ale często to są trochę starsze dzieci, dzieci, które już czekały na brata czy siostrę. Czy tutaj państwo też wspierają rodziców? Mówią, to też jest młody, cierpiący człowiek.
Oczywiście, że tak. Jakby każda sytuacja, która dotyka danego członka rodziny, dotyczy całego systemu rodzinnego. I podobnie tutaj, to jest rodzeństwo po stracie swojego brata i siostry. I oni również wymagają zaopiekowania. I teraz w przypadku dzieci małych, mój synek to by było 4 lata różnica, czyli gdzieś tam już w świadomości, zresztą to była utrata na takim etapie ciąży, że ona była już widoczna. I z jednej strony dzieci małe gdzieś tam już też słyszą, chociaż wiemy, że nie mają jeszcze tego rozwiniętego, abstrakcyjnego myślenia i niekoniecznie są w stanie do końca połączyć, co się wydarzyło. I jest to rodzeństwo starsze, w pełni świadome, które również czeka. I zawsze pytanie pierwsze, jakie mi zadają rodzice, to czy rodzeństwo powinno być na pogrzebie. I znów, no śmierć jest jako temat wciąż tematem tabu w naszych rodzinach. Kiedyś nie była, dziś już jest. Bo tak się boimy trudnych emocji i mówienia o tym, co trudne, że niestety śmierć, która jest wpisana w naszą codzienność i życie, włożyliśmy znów do tej piwnicy ciemnej i trudno nam o tym mówić. I pierwsze, co zawsze mówimy rodzicom, to przygotowujemy ich na rozmowę z rodzeństwem i pod kątem przygotowania do pogrzebu, bo dzieci powinny uczestniczyć w pogrzebie swojego rodzeństwa. Chyba, że mamy do czynienia już ze świadomymi na przykład nastolatkami, którzy powiedzą nam nie. To też nie chodzi o to, żeby coś się działo wbrew im i na siłę. Natomiast otwarcie mówimy, do jakiej straty doszło i dopasowujemy nasz język do wieku dziecka i odpowiadamy im na pytania. Że nie ma czegoś takiego, że powiem później. Mamusia później ci powie, a mamusia kolejny dzień chodzi zapłakana. I te maluchy bardzo często odczuwają, że to one coś zrobiły, skoro mama jest smutna. Dzieci starsze, młodzież, to jest też taka lekcja dla nich, pokazania, że w domu naszym możemy rozmawiać o wszystkim. I że jeżeli coś trudnego dotyczy ciebie, to ja jako mama chciałabym być częścią i cię wysłuchać, a teraz, kiedy ja straciłam twojego brata, siostrę, poronienie, to opowiadam ci o tym, jak to wygląda, pod warunkiem, że ten młody człowiek też zadaje pytania, bo to znów nie chodzi o to, żeby zasypać, straumatyzować. Tak, i straumatyzować. Uważnie słuchamy naszych dzieci i odpowiadamy na pytania. Dramatem będzie to, jeżeli zamieciemy to pod dywan i zrobimy jakby z tego doświadczenia znów taki temat tabu. Mieliśmy w fundacji czasami osoby 20-paroletnie, które trafiały do nas i okazywało się, że one nie są mamami po stracie, tylko przypadkiem dowiedziały się, że między nimi a rodzeństwem był ktoś jeszcze. I nagle ta młoda, 23-letnia dziewczyna, ona studentka, powiedziała mi wprost: Pani Agnieszko, ja nie wiem, co mam zrobić z tą informacją. Ja po prostu przy kolacji, moja mama mi tak powiedziała, wiesz, bo ja kiedyś poroniłam. I ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Ja się nagle dowiedziałam, że jest grób mojej siostry. Mam 23 lata, ja tam nigdy nie byłam. I to są trudne sytuacje, które później też w relacjach rodzinnych zostają. Było coś ukryte przede mną. więc niekoniecznie mogę na przyszłość mieć odwagę lub chęć podzielenia się moją osobistą jakąś trudnością.
Jak to wszystko jest trudne, do Państwa przychodzi coraz więcej osób, coraz więcej rodziców do fundacji? I komu Państwo mogą pomóc? Jak Was znaleźć?
Myślę, że po pierwsze trzeba zaznaczyć, że dzisiaj Fundacja Donum Vitae pomaga już wszystkim rodzicom po stracie, niezależnie od wieku i okoliczności śmierci dziecka, więc mamy to doświadczenie zarówno przy poronieniu, martwym urodzeniu, śmierci okołoporodowej, ale też w wyniku chociażby samobójstwa, przewlekłej choroby, nieszczęśliwych wypadków i do każdej z tych rodzin podchodzimy w sposób indywidualny, sprawdzając, jakie są ich potrzeby i gdzie tu możemy pomóc. Z jednej strony jest numer alarmowy, który można sobie zobaczyć na stronie internetowej utrata.donumvitae.pl. Ja wiem, że nasza nazwa jest trochę trudną nazwą, ale jakby wiem, że szybko można znaleźć tą stronę i tam jest numer alarmowy, który, uwaga, jest z jednej strony bezpośrednio numerem do mnie, bo tylko ja go odbieram, więc
jest... Całe doby jest pani pod tym telefonem.
I tak, i właśnie w przypadku poronienia, kiedy rodzice dowiadują się o obumarciu ciąży, ten numer faktycznie działa 24 godziny na dobę. W przypadku, kiedy są to straty dzieci starszych albo kiedy już jesteśmy po poronieniu, martwym urodzeniu, już trochę czasu minęło i szukamy teraz pomocy, jest zawsze prośba, żeby tak do tej 19 dzwonić od 8 do 19, chociaż wiadomo, że ja zawsze każdy telefon odbiorę, ale wtedy najczęściej umówimy się już na konkretną godzinę na rozmowę taką telefoniczną lub spotkanie online lub spotkanie na żywo, jeżeli ktoś jest ze Szczecina i okolicy Szczecina, bo ten numer działa ogólnokrajowo, więc mamy podopieczne tak naprawdę zdalnie, można powiedzieć, w całej Polsce i tam towarzyszymy i spotykamy się i online'owo, ale to co najważniejsze, gdy poronienie jest na przykład w domu, to od strony całej technicznej, przygotowanie kobiety do tego, co musi mieć, na co zwrócić uwagę. Nie każda pani decyduje się na poronienie w szpitalu, więc my jesteśmy w stałym kontakcie. Mówię i kieruję, jak odróżnić tkanki dziecka od tkanek matki. To jest takie mało przyjemne teraz do słuchania, ale to jest też życie i tak to wygląda. Trzeba tak sobie uświadomić, że kobieta w trakcie poronienia na wczesnym etapie, która chce pochować swoje dziecko, chce zrobić też badania, które na przykład określą, co się wydarzyło, czy była jakaś choroba genetyczna, czy jesteśmy obciążeni, no to tak to wygląda, że od strony fizjologicznej też trzeba się nią zaopiekować i poprowadzić i pokierować, na co musi zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć. Więc ten numer telefonu faktycznie działa non-stop.
To jeszcze zapytam o lekarzy, bo rozmawialiśmy o rodzinie, o bliskich, o znajomych z pracy, a jeśli chodzi o lekarzy ginekologów, bo przecież całe lata mamy za sobą takich sformułowań lekarzy, niech się pani nie martwi, pani jest jeszcze młoda, będzie pani miała i piątkę dzieci. Czy ta zmiana, jeśli chodzi o medyków, jest spora według pani? Czy jeszcze sporo wody w Odrze musi upłynąć, żeby się zmieniło?
I znów to jest trudne pytanie, bo z jednej strony możemy mieć trudne pytanie, a z drugiej strony słuszna uwaga, bo z jednej strony możemy mieć mnóstwo wspaniałych, już wypracowanych procedur, zarówno w szpitalu, zarówno pod kątem prawa polskiego, ale żadna procedura nie zastąpi człowieka. I wszystko zależy od tego, kto będzie po drugiej stronie. Ja uważam i tego doświadczam też współpracując z medykami z ramienia fundacji, że dużo się zmieniło, ale przede wszystkim też medycy zaczęli mówić o sobie. To jest ważne, o tym, czego oni doświadczają w swojej pracy, w swoich trudach codzienności. Bo bardzo często jest tak, że my mamy społecznie takie oczekiwania i to jest coś normalnego, naturalnego, no bo przecież moje życie i zdrowie jest zależne od decyzji tego człowieka. tylko że ten człowiek, ginekolog, położnik, lekarz, tak naprawdę codziennie oscyluje między życiem a śmiercią. W jednej sali porodowej mamy wiele emocji, jest szczęście rodziców, jest płacz, krzyk dziecka, czyli to, na co wszyscy zawsze czekają, jest ten płacz, czyli pierwszy oddech świadomy dziecka następuje też, kiedy jest już odcięte od mamy pępowiny i jest wielka fala radości, a w drugiej sali zaraz idzie ten sam lekarz, ten sam zespół medyczny przychodzi do drugiej sali, gdzie są tak zwane ciche narodziny. Czyli ciąża jest obumarła, odbywa się poród martwego dziecka i tutaj dominująca i przytłaczająca jest przede wszystkim cisza. Odnalezienie się w tak ciężkich, skrajnych warunkach, kiedy się między różnymi emocjami człowiek dryfuje tak naprawdę, jest dla tych osób bardzo trudne. I pierwsze co, to moje takie jest poczucie, że niestety w dzisiejszym systemie kadra medyczna jest kompletnie niezaopiekowana. Zaopiekowany pacjent to przede wszystkim zaopiekowani medycy. Jeżeli medycy nie dostają wsparcia, tak naprawdę psycholog to nie tylko dla pacjentek powinien być. Również dla położnych, dla lekarza, który przyjdzie, zapyta się, co było trudnego w tym dniu, jak wam można pomóc, co takiego potrzebujecie. Czasami, gdyby ten lekarz mógł swoją frustrację wyrzucić, wywentylować się u kogoś, nie nastąpiłoby to w szpitalu, na korytarzu, co jest niedopuszczalne, ale się zdarza. No bo gdzieś tam każdy z nas, umówmy się, ma swoje granice. I w pewnym momencie, kiedy jesteśmy niezaopiekowani, tracimy kontrolę w najmniej odpowiednim momencie i wtedy pacjentka, która jest niczemu winna, bo to nie ona tworzy system, doświadcza tej frustracji. I z jednej strony można powiedzieć lekarzowi, że to był brak profesjonalizmu i kompetencji, a z drugiej strony gdzieś tam po ludzku też jest takie zrozumienie, że w skrajnie trudnej sytuacji dzisiaj medycy pracują.
Trochę się zmieniło, ale to jest właściwie, no może jeden duży krok, ale jeszcze sporo tych małych i większych przed nami. Na zakończenie już całkiem powiedzmy, co jutro, czyli w piątek 17 października będzie się działo na cmentarzu w Szczecinie.
Trzeba pamiętać, że idea tego dnia wzięła się pod kątem dzieci nienarodzonych, czyli utraconych w sposób poronienia i martwego urodzenia, gdzie bardzo często rodzice nawet nie mieli swojego miejsca pochówku, bo były to takie czasy, a nie inne. Dziś już prawo w Polsce, prawo na świecie daje rodzicom możliwość chociażby pochowania, godnego pożegnania swojego nienarodzonego dziecka, niezależnie od etapu ciąży, na jakim doszło do poronienia, do utraty. I właśnie w większości gmin w Polsce w okolicach 15 października odbywają się pochówki zbiorowe dzieci utraconych i to one jakby stanowią centrum głównych obchodów tego wyjątkowego dnia. Rodziców po stracie, których też nazywamy rodzicami osieroconymi dzisiaj już w literaturze. W Szczecinie pochówek odbędzie się 17 października o 8:30 na cmentarzu zachodnim w kaplicy. Odbędzie się msza święta, a po niej kondukt pogrzebowy. Uda się do grobowca dzieci utraconych i tam odbędzie się pogrzeb.
Czy z roku na rok państwo widzą więcej osób, które chcą w ten sposób pożegnać swoje dzieci?
To jest trudne tak naprawdę pytanie, z tego względu, że z jednej strony mamy coraz większą świadomość społeczną. O poronieniu, martwym urodzeniu mówi się już coraz bardziej, chociażby zmiany prawne, które zostały niedawno przyjęte, też są takim wyjściem od państwa polskiego w kierunku rodziców, aby dać im możliwość tego godnego pochowania, pożegnania swojego dziecka bez dodatkowych formalności. Więc z jednej strony widzimy wzrost takich pochówków indywidualnych, że rodzice coraz chętniej, coraz z większą odwagą, bo to też trzeba zrozumieć, że to wymaga odwagi czasami. Przyznanie się, że jestem mamą, kobietą, która poroniłam i ma swój indywidualny pogrzeb ma swoje miejsce, grób swojego dziecka, jest czymś niezwykle trudnym. I z jednej strony widzimy, że ta liczba pochówków indywidualnych się zwiększa, a jeżeli chodzi o te pochówki zbiorowe, ja myślę, że ta liczba mniej więcej cały czas pozostaje od lat na tym samym poziomie. Jeszcze dokładnej liczby na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, ile dzieci pożegnamy w tym roku, w październiku. Natomiast szacunkowo spodziewamy się z takich pierwszych wyliczeń około 40 paru ciał przekazanych, które zostaną do pochówku zbiorowego.
Bardzo dziękuję. Agnieszka Wodzyńska, Fundacja Donum Vitae. Dzisiaj była gościem magazynu Fonosfera i sądzę, że to jest rozmowa, do której jeszcze wrócimy, bo sporo różnych wątków się w niej pojawiło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Joanna Skonieczna, dobrego, spokojnego wieczoru życzymy.